pomysłowy. Włodzimierz.
Noc naukowców przed nami, a pani zdaje się bardzo lubi tego rodzaju wydarzenia. Dzień dobry.
Tak, ja, że tak powiem, żyję dla takich wydarzeń. Czy to Bałtycki Festiwal Nauki, czy Pomorska Noc Naukowców. Naprawdę to jest coś, co ja lubię i moje...
Jak właściwie pani łączy tą taką poważną naukę jednak z edukacją?
Ja to myślę, że najlepiej można podsumować tym, co... jakiś czas ponawiam taki wykład, dlaczego fizycy są jak dzieci. Bo to tak jest, trzeba mieć w sobie dużo dziecka, żeby być dobrym fizykiem, a jednocześnie to ułatwia taką popularyzację, pokazywanie różnych ciekawych rzeczy, które nas cieszą innym, bo to o to chodzi. My nie pokazujemy wykładów, eksperymentów, które są nudne dla nas. My pokazujemy to, co nas, kolokwialnie mówiąc, jara.
Przede wszystkim, a propos słowo jara, to będzie się jarało i będzie wybuchało tu przed tym budynkiem, w którym jesteśmy.
Tak, tutaj będziemy mieć pokazy pyrotechniczne, które będzie prowadził pan magister Daniel Jaworski, który jest naszym doktorantem, który właśnie tym się interesuje. To jest jego hobby. On zresztą był na stażu takim studenckim na Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie się uczył, jak takie, że tak powiem, eventy organizować. I on sam się do tego zgłosił, chciał to zrobić i mamy przyjemność, żeby zaprosić państwa właśnie, żeby zobaczyć.
Myślę
jak...
sobie, miej tu takiego sąsiada,
tak,
który lubi wybuchy.
Ja cały czas go pilnuję, powiedziałam, Daniel, możesz robić wszystko, ale ja nie chcę wzywać pogotowia. Także miejmy nadzieję. Nie, no Daniel jest specjalistą, także jesteśmy tutaj bezpieczni. Będzie się błyskać, będzie trochę głośno, także że myślę, że tutaj okoliczni mieszkańcy również mogą nas usłyszeć.
My lubimy taką efektowną chemię, efektowną fizykę.
Tak, dokładnie. Tutaj my staramy się łączyć różnego rodzaju dziedziny, bo my jako instytut jesteśmy Instytutem Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej. I nie ma chyba bardziej interdyscyplinarnych nauk technicznych niż właśnie nanotechnologia i inżynieria materiałowa. Jesteśmy tutaj fizykami, chemikami, trochę inżynierami mechanicznymi, dlatego też dzielimy naszą pracę między różne dziedziny, też różne dziedziny pokazujemy.
Inżynieria materiałowa, jak to brzmi?
Brzmi bardzo poważnie, ale tak naprawdę to jest wszystko, co nas otacza. To, że
nuda.
To, że mamy garnek, który jest pokryty teflonem, to jest inżynieria materiałowa. To, że jesteśmy w stanie wybudować drapacz chmur, wszystkie materiały budowlane są opracowywane pod kątem inżynierii materiałowej. To, że latamy w kosmos, czy to, że jeździmy samochodem, wszystko są materiały. Bez materiałów nie byłoby współczesnej
techniki.
One
czasami nawet mogą mieć właściwości, które nazwalibyśmy magicznymi.
No, powiedzmy, tutaj możemy pokazać wam na przykład materiały ceramiczne, które po schłodzeniu w ciekłym azocie lewitują nam na szyną magnetyczną. Jest to bardzo ciekawe, efektowne. Wydaje się, że to magia, a jest to fizyka. Dodatkowo mamy również wiele materiałów, które ratują życie i tutaj serdecznie zapraszamy na pokazy, które będą właśnie w trakcie Pomorskiej Nocy Naukowców na Wydziale Mechanicznym. Tam jest grupa biomateriałów i będą pokazywać różnego rodzaju materiały na implanty, między innymi implanty ceramiczne.
A ceramika to jest to, czym pani się zajmuje?
Tak, ja się zajmuję ceramiką, zajmuję się głównie materiałami funkcjonalnymi, czyli takimi, które mogą być wykorzystywane między innymi do urządzeń, które wytwarzają energię elektryczną albo ją w jakiś sposób przetwarzają, ale również współpracuję również z grupą biomateriałów, także też czasami zajmuję się ceramikami, które potem możemy znaleźć w zębach albo w naszych bioderkach.
Ceramika kojarzy się bardziej z glinianym garnkiem, prawda?
Tak, ale gliniane garnki również są w moim zakresie zainteresowań. Ostatnio, choć co prawda nie garnki, ale talerze, ponieważ mam współpracę z Wydziałem Historii, z Instytutem Archeologii i badamy różnego rodzaju, z różnych okresów talerze szkliwione. Także wszystko tutaj...
A na czym polegają te badania?
Staramy się ustalić jakiś skład szkliwienia, żeby zobaczyć, jaka jest technologia, jak ona się zmieniała pod kątem różnych rejonów geograficznych, jak i również okresów historycznych, ponieważ to, jak się zmienia... w historii ludzkiej proces technologiczny odzwierciedla zmiany zarówno społeczne, jak i takie ewolucyjne, jeżeli chodzi o człowieka.
Archeolodzy znaleźli talerz, tak? A pani sprawdza, czy może stwierdzić, jak on był zrobiony.
Tak, dokładnie. Z czego dokładnie jest zrobiony? Czy na przykład szkliwo zawiera sód, czy nie zawiera sodu? Bo to też świadczy o tym, na przykład mamy jakąś technologię, która jest opracowywana tak jak w przypadku porcelany. Tak? Porcelana została opracowana w Chinach i dopiero po wielu set latach przeszła do Europy. I ten proces, czy analiza tego procesu pokazuje to, w jaki sposób różne narody, różne może nawet nie narody, ale grupy społeczne się ze sobą komunikowały i przekazywały technologie. I to jest z mojego punktu widzenia jako inżyniera materiałowego fascynujące, jak to, w jaki sposób rozwijała się technologia chociażby ceramiki użytkowej, pokazuje, jak zmieniało się człowiek jako istota.
Czy ktoś już wypalał garnki czy talerze według odkrytej przez panią receptury?
Jeszcze nie, ale to jest cały czas coś, co chciałabym zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować taką pracę inżynierską, w której będzie można odtworzyć taki właśnie proces. Co prawda, jeżeli chodzi o talerze, tego nie robiliśmy, ale robiliśmy cegiełki. Odtwarzaliśmy średniowieczne receptury cegieł i porównywaliśmy, jak się te cegły, które sami zrobimy, mają do tych cegieł, które były robione
jak w jak one kiedyś były wypalane?
Tak, dokładnie. Tutaj były różne technologie. Studenci w ramach projektu zespołowego po prostu testowali, a że mamy współpracę z Twierdzą Wisłouście, mieliśmy stamtąd próbki cegieł, to mogliśmy sobie porównać, jak się mają te cegiełki wypalone u nas w piecu do tych, które były wypalane w średniowieczu.
I rzeczywiście te współczesne są gorsze od tych dawnych?
Nie, tutaj dużej różnicy, jeżeli chodzi o cegły, nie ma. Jeżeli chodzi o zaprawy, to faktycznie one są dużo ciekawsze z naszego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o cegłę gdańską, to tutaj nie mamy za dużo pola do manewru, bo w Gdańsku były 4 cegielnie o praktycznie takich samych pokładach gliny, więc tu nie byliśmy za dużo w stanie powiedzieć, ale jeżeli chodzi o zaprawy,
dawniej,
są super.
Tak się mówi, tak? Dawniej, panie, to były cegły, taki Malbork to stoi i stoi.
No tak, tylko u nas w tej chwili...
Jeżeli to zbudowano za współczesnych, to już dawno Malborka by nie było.
Pewnie z żelbetu byśmy teraz go postawili, więc faktycznie tak. Mogłoby troszeczkę to inaczej... podziałać.
To rzeczywiście niezła zabawa, chociaż zasady tej zabawy, to te szczegóły bywają dosyć trudne i skomplikowane.
To zależy tak naprawdę, co rozumiemy przez trudne i skomplikowane. Jak już człowiek pracuje z daną metodą pomiarową, to nie jest aż tak skomplikowane. Analiza danych to faktycznie może być problematyczne, ale to raczej chodzi o czas, bo to jest dosyć żmudne. Żeby przeanalizować skład jednego preparatu, musimy mieć przynajmniej 10 różnych pomiarów, musimy zrobić analizę statystyczną, ale tutaj od tego mamy również, tak w tym szkolimy studentów i studenci sobie bardzo dobrze z tym radzą, zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów.
To za chwilę zapytam, dlaczego noc naukowców, dlaczego właśnie noc i co pani będzie robiła tej nocy?
Pomysłowy Włodzimierz.
Co poważne, jak stwierdziliśmy, jednocześnie niepoważna pani naukowiec będzie robiła w nocy.
No, ja w nocy będę tutaj szaleć i doglądać tego, co się dzieje na Politechnice. Jeżeli chodzi o noc naukowców, to tutaj jest to bardzo szeroka impreza. W tym roku organizowana głównie przez koordynacji przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Oni tutaj, tak powiem, rządzą nami, ale również bierze w tym udział Uniwersytet Gdański oraz Centrum Eksperyment oraz Hevelianum, Akademia Morska oraz Akademia Marynarki Wojennej. Tutaj staramy się, żeby nasze pokazy były komplementarne. Każdy pokazuje to, co ma najciekawszego i to, co ich najbardziej interesuje. My na Politechnice skupiamy się na 3 wydziałach, które będą miały swoje pokazy. Jest to Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, który ja reprezentuję. Cała impreza będzie w 2 centrach nanotechnologii, Centrum Nanotechnologii A i Centrum Nanotechnologii B, więc pewnie przez większość nocy będę się przemieszczać pomiędzy tymi 2 budynkami i patrzeć, co tam się ciekawego dzieje, a dziać się będzie naprawdę dużo.
A żeby się w tym wszystkim zorientować, to już teraz trzeba by wejść na stronę Noc Naukowców, tak?
Tak.
Zapisać się na wykłady, pokazy, prezentacje.
Tak, na stronie Pomorska Noc Naukowców, która jest aplikacja, dzięki której możemy po pierwsze zobaczyć, co się dzieje w różnych miejscach Trójmiasta, a jednocześnie się zapisać na bardzo ciekawe wykłady, pokazy i warsztaty.
Zapisy obowiązują.
Tak, obowiązują zapisy. Tutaj na nasze wykłady bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jak mówię, będzie bardzo się działo, będziemy mówić o biofizyce, ale jednocześnie będziemy mówić o implantologii, będą takie, jak już mówiliśmy, pokazy pirotechniczne, a nasi studenci z Astronomii Fizycznego Koła Naukowego będą nam pokazywać gwiazdy, także dlatego noc to jest świetny czas, żeby takie rzeczy pokazywać.
To jest bardzo ciekawy wątek, bo ja Politechniki przyznam, że nigdy z gwiazdami astronomią nie kojarzyłem.
Tak, tutaj mamy bardzo prężnie działające astrofizyczne koło naukowe. Oni się pojawili u nas taki parę lat temu, jakieś kilka lat tutaj nasza doktorantka Martyna Czudec opiekuje się tym kołem i faktycznie młodzi ludzie są zapaleńcami, będą pokazywać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, a jednocześnie
opowiadać. Stali się ostatnio tak zauważalnie aktywni.
Tak, Tak, oni tutaj bardzo dużo różnych projektów realizują, a jednocześnie przyciągają, wydaje mi się, zainteresowanie, bo astrofizyka jest ciekawa, a u nas Gdańsk, poza Hevelianą, nie bardzo do końca się kojarzy z takimi dziedzinami jak astrofizyka.
To prawda.
Także tutaj będzie to bardzo ciekawe. Również, co jest pierwszy raz na Politechnice, będziemy, i miejmy nadzieję, że nie ostatni, będziemy również mieli psy. Psy ratownicze z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku przyjadą i się nam zaprezentują. Nie tylko psy, ale oczywiście ich opiekunowie, i będziemy mogli się dowiedzieć o tym, jak taki pies ratowniczy pracuje. I bardzo dobrze podsumowuje to tytuł tego wykładu: pies ratowniczy, narzędzie i partner, ponieważ są to psy, które pracują, ale również dla ratowników są to partnerzy.
To też bardzo ciekawy wątek, trochę przynajmniej osobisty.
Tak, dla mnie to jest wyjątkowo osobisty, ponieważ ja jestem koprzewodniczką psa ratowniczego, znaczy pies ratowniczy pracuje z moim mężem w straży, a ja, dla mnie jest to pies sportowy, więc znam to z pierwszej ręki, jak taki pies pracuje, i uważam, że jest to bardzo fascynujące, jak w ogóle przebiega szkolenie psów, bo bardzo dużo się mówi ostatnio o szkoleniach, a bardzo dużo szkół się pojawia, a nie jest to proste i zupełnie inaczej się trenuje z psem ratowniczym, a zupełnie inaczej z psem chociażby do obrony sportowej.
No tak, bo my zwykle na tego rodzaju pokazach podziwiamy umiejętności tych psów, a nie znamy tej całej psiej kuchni.
Dokładnie, i przede wszystkim też nie wiemy, w jaki sposób jest realizowana relacja pomiędzy przewodnikiem a psem, bo to nie jest tak, że każdy pies z każdym przewodnikiem będzie pracował. To jest bardzo dużo pracy ze strony przewodnika psa i przede wszystkim zaufanie. Bardzo jest to ciekawe patrzeć na relacje pomiędzy przewodnikami a psami, ponieważ no to jest naprawdę partnerstwo. Oni idą razem jako para, czy poszukiwać, czy chociażby w trzęsieniach ziemi, czy w gruzowiskach, czy szukać w lesie, i muszą sobie ufać, zarówno pies przewodnikowi, jak i przewodnik psu.
Ja nie myślałem, że o takich rzeczach będę rozmawiał na Politechnice Gdańskiej.
No, my tutaj, tak jak powiedziałam, mamy bardzo szerokie horyzonty i wydaje mi się, że to jest ważne, i dlatego też Politechnika jest interesującą uczelnią, ponieważ nie ograniczamy tylko do takich mocno przyziemnych, jak powiem, zamkniętych, laboratoryjnych.
Ścisłych,
ale pokazujemy, że to, co my robimy, jest związane z wieloma różnymi dziedzinami nauki. Jeżeli mówimy o psach i mówimy o inżynierii materiałowej, no to wystarczy popatrzeć na, nie wiem, smycze, szelki. To wszystko też musi być dostosowane pod poszczególne zastosowania. Czy mówimy o straży pożarnej, mamy Nomex, czyli ta kurtka, popularnie nazywana Nomexem, kurtka ratownicza, jest wykonana z polimeru, który nazywamy Nomexem, który jest polimerem ogniotrwałym. Inżynieria materiałowa, ja tym studentom opowiadam, w jaki sposób testuje się Nomex jako materiał ogniotrwały. Nie wiem, czy psy bojowe, które mają kamizelki z kewlaru, kewlar, kolejny polimer. I to, tak jak mówię, inżynieria materiałowa jako nauka nas otacza i jesteśmy w stanie to wszędzie zobaczyć, i to właśnie o to chodzi, żeby to pokazać. Czy mamy tą biofizykę nurkowania, którą pani profesor Mileska będzie opowiadać? No też, czy myślimy o fizyce, kiedy nurkujemy? Nie do końca, a to wszystko jest fizyka. Ja na Bałtyckim Festiwalu Nauki miałam wykład o podnoszeniu ciężarów i o fizyce. Fizyka jest wszędzie.
Ale ta noc naukowców ma być czymś więcej niż tylko rozrywką.
Tak, to jest pokazanie tak naprawdę tego, że to, co my robimy na uczelniach na co dzień, nie jest oderwane od rzeczywistości. To, że my pracujemy nad jakimś materiałem, co się wydaje jakimś małym przyczynkiem, kończy się tym, że mamy nowe innowacje, tak? Tak jak mówiliśmy tutaj o implantologii, tak? O tym, co robią na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Mieszamy coś w tygielku, wypalamy to, to jest jakiś biały proszek albo biała porowata ceramika, ale na końcu tego procesu jest implant, który może komuś uratować życie, może komuś spowodować, że będzie mógł, nie wiem, uprawiać dalej sport. I to właśnie o to chodzi, żeby pokazać, że to, co my robimy, jest związane z wszystkim, co nas otacza, że nie jesteśmy tylko jakimiś takimi, nie wiem, myszkami, które siedzą w laboratorium.
Ja myślę o czymś innym, że jeżeli ktoś z dzieckiem przyjdzie na Politechnikę, czy na uniwersytet, czy do GUMEDU, to oswaja w głowie dziecka to miejsce.
To tak, to na pewno. To jest, myślę, że dziecka nie trzeba oswajać. Dzieci są same z siebie ciekawe, ale to trzeba rodziców oswajać, bo to rodzice się boją.
Ja myślę o czymś innym, że to dziecko pomyśli, o, to w przyszłości może być moje miejsce.
To pewnie też, to na pewno, bo już tutaj...
Indukowanie ścieżki kariery.
Tak, to my nie, indoktrynacji nie chcemy prowadzić, ale też chcemy pokazać nawet to, że nie wiem, fizyka, inżynieria materiałowa, elektronika, będzie mieć drukarki 3D i teraz pokazanie, że no jest uczelnia poważna, tutaj uczymy się całki, fizyka, chemia, a tutaj mamy drukarkę 3D, która po prostu wydrukuje nam Pokemona. I taki dzieciak może zobaczyć tego Pokemona, czy nie wiem, coś innego. Nie wiem, co chłopaki tam będą drukować, bo jeszcze tego nie ustaliliśmy, ale obiecali, że nadrukują trochę gadżetów. Ja muszę się przyznać, że zamówiłam specjalnie na tę okazję tęczowy filament drukarki 3D, także myślę, że jakieś ciekawe rzeczy będą wydrukowane, ale faktycznie takie dziecko coś takiego zobaczy, ale jednocześnie przyjdzie rodzic i mówi, może ta drukarka to jest jednak fajna, może faktycznie powinienem zachęcać dziecko, żeby się interesowało na przykład technologią, a to nie jest tylko i wyłącznie zabawka.
Bo to jest twórcze, bo to nie jest jakaś gra strzelanka.
Dokładnie, tak, że można inaczej się bawić. Tutaj będzie mieć też zajęcia z gier logicznych, także będzie można spróbować swoich umiejętności, na przykład w szachy z naszymi studentami matematyki. Tutaj będą pokazywać zarówno gry logiczne właśnie, jak i szachy, także będzie można spróbować na przykład dowodzić swojemu dziecku, co się jeszcze potrafi.
Warto wziąć udział w Nocy Naukowców. Zapisy, proszę Państwa, już teraz, bo miejsc może zabraknąć. Ta impreza, to wydarzenie, to oczywiście w piątek 29. Ta noc, to noc nie noc, ona zacznie się wcześniej, bo o godzinie 16.
Tak, zaczynamy wcześniej, też głównie dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że część osób będzie chciała przyjść z dziećmi, a no jednak ta 21, 22 to dla niektórych dzieciaków może być za późno. A kolejna sprawa jest taka, że wieczorem no to będziemy mieć takie atrakcje, które trochę więcej ciemności wymagają, także może być bardzo ciekawie. Jednocześnie zapraszam również na wycieczki po Politechnice, bo takie wycieczki też będą organizowane właśnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, gdzie można się dowiedzieć ciekawych rzeczy o Politechnice. Ja raz byłam na takiej wycieczce i do tej pory jestem zachwycona.
A ja bardzo dziękuję za opowieść i spotkanie i właściwie nie zapytałem Panią tak dokładnie o tę ceramikę, bo tylko poruszyliśmy ten wątek archeologiczny w Pani pracy.
Moja ceramika? Moja ceramika. Mój mąż mówi, że to są białe mentosy, bo to są próbki, które są w kształcie mentosów faktycznie. Ale to, co ja robię, to są materiały związane z wodorem. Ja się zajmuję materiałami dla wodoru i wodór to jest, tak powiem, moje...
No, paliwo przyszłości.
Paliwo przyszłości to jest to, co my staramy się robić, zarówno pod kątem tworzenia materiałów, które mogą pracować w ogniwach paliwowych, czyli w urządzeniach, które przetwarzają wodór na energię elektryczną, jak i również w elektrolizerach, czyli w drugą stronę. Dostarczamy energię elektrycznej, wytwarzamy wodór. W tej chwili wodór... jest bardzo potrzebne na naszym rynku. Jak tak patrzymy po zapotrzebowaniu poszczególnych przede wszystkim gałęzi przemysłu, ale również tu mówimy często w kontekście mobilności, tak? Mówimy o samochodach wodorowych. W tej chwili już mamy seryjnie produkowane samochodów na wodór, takie jak Toyota Mirai, ale również ostatnio mieliśmy news Orlen i lokomotywa wodorowa. Także ten wodór cały czas się przedziera do naszego życia codziennego.
To jest jeszcze początek. Możemy nawet nie wierzyć, że rzeczywiście wodór zawładnie naszą energetyką, że wodór zawładnie komunikacją, mobilnością, ale chyba tak będzie.
Tak będzie. Wystarczy popatrzeć, jak to wygląda ta transformacja w Niemczech czy w Norwegii. W tej chwili również w Japonii bardzo dużo się mówi o wodorze. I wiele osób zestawia technologie, zwłaszcza w kontekście mobilności wodorowe z elektromobilnością, ale ja uważam, że to jest złe podejście, ponieważ to nie są dziedziny tak naprawdę konkurencyjne. To, co się dzieje z elektromobilnością, się rozwija w jedną stronę, a i równolegle pracujemy nad rozwiązaniami wodorowymi, więc wydaje się, że ten wodór jest faktycznie czymś, w co prędzej czy później będziemy realizować.
Wodór to jest też sposób na duże, porządne magazyny energii.
Tak, wodór, gromadzenie energii w formie energii chemicznej wodoru jest bardzo dobrym pomysłem, zwłaszcza w kontekście gromadzenia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wiadomo, że raz świeci słońce, raz pada deszcz, w związku z tym raz wieje, raz nie wieje, więc sam system energetyczny oparty o energetykę odnawialną może być niestabilny. W momencie, w którym dołożymy rezerwuar energii, takim jak jest chociażby, mamy elektrolizer, który produkuje nam wodór, wodór jest w jakiś sposób albo magazynowany, albo może być dystrybuowany od razu na miejscu, może nam pozwolić na stabilny układ energetyczny. I dzięki temu no ten cały bilans węglowy całego systemu energetycznego jest dużo mniejszy, bo wiadomo, każda stracona kilowatogodzina, no to jest, przyczynia się tylko do negatywnie, jeżeli chodzi o nasz ekosystem, bo tej energii potrzebujemy i potrzebujemy coraz więcej.
To gdyby ktoś panią zapytał tak w najprostszy sposób, jakiej idealnej tabletki szuka pani?
Najtańszej, to była najlepsza odpowiedź, jeżeli chodzi o zastosowanie, tak? Bo z materiałami w większości tak jest. Jak coś jest super, to zwykle jest z drogich materiałów. Ja pracuję nad materiałami opartymi o metale ziem rzadkich, które, jak sama nazwa wskazuje, nie są zbyt obfite w naszej skorupie ziemskiej, chociaż nie jest ich aż tak mało, więc przede wszystkim potrzebuję materiały, które są wytwarzane z pierwiastków, czy ze źródeł, które są dostępne, które nie są ograniczone do jakiegoś rejonu świata, ponieważ widzimy, jak wygląda sytuacja w tej chwili z wojną w Ukrainie, gdzie chociażby takie dostawy jak gazów szlachetnych zostały wstrzymane, tak? Problem z dostawą neonu chociażby przez ograniczenie do małej ilości fabryk był duży, więc staramy się szukać materiałów opartych o dostępne pierwiastki, a jednocześnie takie, które mają odpowiednie właściwości, czyli jeżeli mówimy o samochodzie, który pracuje na wodór, no to wiadomo, że ten materiał powinien pracować w takiej temperaturze, w której może znaleźć się ten samochód. Nie może pracować w 1000 stopni, bo nikt nie będzie podgrzewał silnika do takich aż temperatur ciągle, ale z kolei taki sam materiał w przypadku elektrolizera parowego, w który będzie pracował, nie wiem, w temperaturze 500 stopni, już jest zupełnie okej. Więc dostosowujemy materiały do zastosowań oraz do wymogów ekonomicznych, co czasami nie idzie w parze i jest to najtrudniejsze.
To jest poszukiwanie elektrod, dzięki którym będzie można dużo wodoru przerobić na prąd albo z prądu zrobić jak najwięcej wodoru.
Dokładnie. To jest tutaj samosedno, bo zwłaszcza, że teraz w tej chwili pracujemy głównie właśnie nad materiałami elektrodowymi. Ja jeszcze pracuję nad materiałami, które przewodzą protony, więc dla mnie wodór to jest w ogóle jądro, proton jest jądrem wodoru, więc dla mnie protony to jest coś, co rządzi moim życiem, zarówno w postaci, że już mamy wodór, a potem mamy te protony i te protony powinny być przez ten materiał przechodzić i właśnie takich materiałów szukamy tutaj. Parę materiałów już moja doktorantka, która miałam przyjemność obserwować jej obronę 2 tygodnie temu, pani doktor Iga Szpunar, mogę to powiedzieć pierwszy raz chyba tak oficjalnie. Iga w trakcie swojego doktoratu wytwarza 150 różnych materiałów elektrodowych. Różnych, zupełnie. I wszystkie te materiały badaliśmy, więc jest to czasami mrówcza praca, ale wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze.
To życzmy sobie dobrych, tanich i ładnych tabletek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pomysłowy Włodzimierz.